Także piękne były zwyczaje weselne, żydowskie zwyczaje, których odzwierciedlenie znajdujemy w tym, co czyni Pan Jezus z Kościołem. Naprawdę bardzo wzruszające te elementy. A teraz chciałbym z Wami porozmawiać zupełnie inaczej, zupełnie na zupełnie inny temat, w inny sposób. Chciałbym dać nam słowo ostrzeżenia. Bo są pewne rzeczy, o których nie wiemy, a w które być może zostaliśmy wkręceni. I po malejku będę to wyjaśniał. A więc wrócę jeszcze do ostatniej myśli, którą wcześniej podawałem, że na podstawie tych 7 dni, które Pan Młody z Panną Młodą spędzali w zamkniętym pokoju, a potem po tych 7 dniach On ją przedstawiał wszystkim gościom weselnym, dyspensacjonaliści, o których za chwileczkę będziemy bardzo dużo słyszeć, głoszą teorię, ogłosili teorię w XIX wieku, że w czasie ostatniego okresu, przed nastaniem Królestwa Bożego, czyli tych 7 lat, o których, jak twierdzą, mowa jest w objawieniu, Jezus zabierze swój Kościół na początku tej 7-latki i w ciągu 7 lat odbędzie się wesele baranka w niebie. W tym czasie na ziemi jest wielki ucisk, a potem Pan Jezus przychodzi na ziemię wraz ze swoją oblubienicą. Przy czym powiedziałem, że ta interpretacja, ogólnie przez dyspensacjonalistów głoszona, jest sama sprzeczna z ich naukami. I o tym będę za chwileczkę Wam opowiadał. Więc dużo przeróżnych takich informacji i chcę Wam najpierw troszkę opowiedzieć o pewnych ludziach, o których być może nigdy nie słyszeliście. Co słyszeliście o takim człowieku, który nazywał się John Nelson Dorabay? Ktoś? Tak? Dobrze. Przynajmniej ktoś jeszcze? Dobra. A więc najpierw chcę Wam troszkę powiedzieć o tym człowieku, ponieważ to, co on zrobił, ma olbrzymi wpływ na chrześcijaństwo dzisiejsze. Otóż John Nelson Dorabay urodził się w 1800 roku, czyli 218 lat temu. Tak? Był Anglikiem, urodził się w Anglii, urodził się w rodzinie jako najmłodszy z 6 braci, pochodził z zamożnej rodziny. Został wykształcony w Londynie i w Dublinie jako prawnik. Dorabay był wybitnym studentem. Był człowiekiem o wyjątkowym umyśle. W czasie studiów ponoć, nie mamy szczegółów na temat, w czasie studiów swoich uwierzył w Jezusa i stał się chrześcijaninem. Po studiach zaraz zaczął swoją praktykę prawniczą, z której wkrótce zrezygnował, bo doszedł do wniosku, że to, co musi robić jako prawnik, nie zgadza się z jego wartościami chrześcijańskimi, które wyznawał. Dorabay nie posiadał wykształcenia teologicznego. Ale mimo tego, będąc prawnikiem, w roku 1825, czyli ja miał lat wtedy ten człowiek, 25 lat, zdobył pozycję wikariusza, czyli pewnej niższej klasy duchownego w kościele anglikańskim, gdzie później został ordynowany jako kapłan, jako ksiądz niejako w tym kościele i spędził kilka lat w charakterze księdza, pracując w kościele anglikańskim w Irlandii. I w ciągu kilku lat pracy tamże on twierdził, że udało mu się nawrócić setki katolików na wiarę anglikańską. No bo w Anglii, znaczy w Irlandii, jak wiecie, jest bardzo dużo katolików. I jego zadanie polegało na tym, żeby katolików nawracać na anglikanizm. Twierdzi, że setki ludzi nawrócił na anglikanizm. czyli jako ewangelista ponoć był bardzo skuteczny. W roku 1827, czyli już mniej więcej 2-3 lata później, jak zaczął tę pracę, obraził się na arcybiskupa kościoła anglikańskiego w Dublinie, ponieważ arcybiskup ten, zauważywszy, co się dzieje w kościele anglikańskim w Irlandii, powiedział, że ci ludzie, którzy przestali być katolikami, stali się Anglikanami, powinni teraz uznać króla angielskiego i jego władzę nad sobą. Przynajmniej tytularnie. W każdym razie Darby doszedł do wniosku, że jest to brzydkie postępowanie, niemoralne, że jest to wmieszanie polityki do spraw kościoła i zrezygnował z posady księdza w kościele anglikańskim w proteście. Zaprotestował, powiedział, że z tym się nie zgadza. I wkrótce po tej rezygnacji Darby uległ poważnemu wypadkowi. W czasie jazdy konno spadł z konia i to był poważny wypadek. Rekonwalescencja zajęła kilka długich miesięcy. I przez te kilka długich miesięcy, w tym okresie, po raz pierwszy w życiu Darby spędził ten czas, który miał w łóżku, który spędzał, na czytaniu czego?
Biblii.
Oczywiście wcześniej już był księdzem, ale teraz po raz pierwszy miał okazję, żeby wiele, wiele godzin poświęcić na czytanie Biblii. I czytając Biblię, John Nelson Darby był człowiekiem rozczarowany przede wszystkim kościołem anglikańskim. To, co tam zobaczył. I był rozczarowany wszelką religią zinstytucjonalizowaną. Z drugiej zaś strony był głęboko zainteresowany tym, co w tamtych czasach nazywało się tak zwanym drugim wielkim przebudzeniem. W tym czasie zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Wielkiej Brytanii, czy w Anglii, było tak zwane drugie wielkie przebudzenie, które miało miejsce w tych krajach. I w tym czasie Darby, czytając Biblię, doszedł do przekonania, że płatne duchowieństwo, które było w kościele anglikańskim, jest czymś niebiblijnym. Ja się temu bardzo przeciwstawił i doszedł do wniosku, że jest to niedobre. Nawet bardzo niedobre. Będąc w tych czasach spotkał kilku mężczyzn, dokładnie 6, którzy mieli inne poglądy niż poglądy anglikańskie i którzy spotykali się i razem studiowali Biblię. Darby do nich dołączył. Zaczęli spotykać się w Anglii, na południu Anglii, w miejscowości Plymouth. I ta grupa mężczyzn zdecydowała, że założą własny ruch, własny kościół. I ten kościół, ponieważ spotykali się w miejscowości Plymouth, nazwali Plymouth Brethren. I do dzisiaj ten kościół funkcjonuje. Do dzisiaj są Plymouth Brethren. Tak nawiasem ten ruch chrześcijański podzielił się później na wiele różnych odłamów. Jest ich kilkadziesiąt. Darby zaczął w tym momencie konstruować swoje poglądy na tematy eschatologiczne. Jako prawnik, jako człowiek o bardzo przenikliwym, bystrym umyśle, próbował, czytając Biblię, znaleźć w tym jakiś głęboki sens. I szukał jakiejś metody interpretacyjnej, żeby zauważyć coś, czego inni ludzie do tej pory nie zauważyli. I biografowie Darby'ego mówią, że wielkie wrażenie na nim wywarła jedna konferencja, w której uczestniczył w roku 1831. To była tak zwana Powers Court Conference. Powers Court to jest nazwisko kobiety, która była arystokratką, która wierzyła w Jezusa. I ta kobieta, ponieważ wierzyła w Jezusa i była zainteresowana tym, co było nazywane właśnie wielkim przebudzeniem w tamtych czasach, ona była zainteresowana tymi wszystkimi zjawiskami związanymi z przebudzeniem, ponieważ miała dużo pieniędzy, chciała je na Ewangelię przeznaczyć, organizowała konferencję, na które zapraszała przeróżnych mówców, bardzo różnych mówców. Ona płaciła za to wszystko. A więc ludzie przyjeżdżali, spotykali się tam i to było takie miejsce, gdzie wymieniali poglądy. I John Nelson Darby w 1831 roku był po raz pierwszy na takiej konferencji organizowanej i finansowanej przez Lady Powers Court. Na tej konferencji głównym mówcą był człowiek o nazwisku Edward Irving. Edward Irving, pochodzący ze Szkocji, z kościoła prezbiteriańskiego w Szkocji, był w tym czasie bardzo znanym kaznodzieją w Anglii. On był tak znanym kaznodzieją w Anglii, jak Charles Finney był w tym czasie znany w Stanach Zjednoczonych. Mówią o Irvingu, czyli Edward Irving, że był takim Charlesem Finney, ale będącym, działającym w Anglii. Tak jak Wielkie Przebudzenie działo się głównie za sprawą Charlesa Finney w Stanach Zjednoczonych, tak Irving miał swoją rolę w Anglii. Irving, mówią o nim ludzie, że był człowiekiem bardzo przekonywującym. Miał olbrzymią siłę przekonywania ludzi. I w swoich kazaniach, które wygłaszał, odwoływał się do uczuć i emocji słuchaczy. Zresztą całe tak zwane drugie przebudzenie było bardzo emocjonalne. Czyli emocje ludzi, którzy słuchali przekazu Słowa Bożego, były bardzo głęboko poruszane i kaznodzieje odwoływali się bardzo mocno do emocji. Irving w tej dziedzinie był mistrzem. Między innymi ten człowiek nauczał, właśnie Edward Irving, że przed drugim przyjściem Jezusa na ziemię takim wielkim znakiem będzie przywrócenie darów duchowych Kościołowi. Tu jesteśmy, gdzie jesteśmy? Na początku XIX wieku, tak nawiasem. A więc to, co my nazywamy mówieniem językami, tłumaczeniem języków, proroctwami, to działo się na spotkaniach Edwarda Irvinga. I uwaga, na jednym wystąpieniu, właśnie na tej konferencji w 1831 roku, Irving opowiadał o słowie proroczym, które rok wcześniej było wypowiedziane przez nastoletnią dziewczynkę na jednym z jego spotkań. Tak się składa, że historycy wiedzą, jak ta dziewczynka miała na imię, nazwisko, bo to była dość słynna, znana sprawa, to była Margaret MacDonald. Ta dziewczynka w wieku nastoletnim, która uczestniczyła w jednym z spotkań Irvinga, przeżyła coś, co my nazywamy wizją, trwającą mniej więcej 2 godziny i opowiadała różne elementy tej wizji. Jednym z elementów było to, że zbliżał się koniec świata i czas kataklizmu na ziemi, ale mówiła, że Kościół będzie pochwycony przez Jezusa przed tymi wszystkimi kataklizmami. Tak mówiła ta dziewczynka, że otrzymała takie objawienie bezpośrednio od Pana Jezusa Chrystusa. Słyszeliście o tym zapewne? Nie. I uwaga, to jest coś, co Irving, ponieważ to było na jego spotkaniu, on podchwycił tę myśl i później Edward Irving w swoich kazaniach często o tym przypominał i opowiadał. Tak nawiasem, jakiś czas temu słuchałem pewnego proroka pochodzącego z Indii. Nawiasem między nami, jeżeli ktoś pochodzi ze Stanów Zjednoczonych i nazywa się prorokiem, to mam do niego bardzo ograniczone zaufanie. Jeżeli pochodzi z innego kraju, to ewentualnie można go przynajmniej z przymrużeniem oka posłuchać. I ten prorok z Indii, który twierdzi, że spotyka Pana Jezusa na co dzień, zresztą bardzo często z nim rozmawia osobiście, opowiadał jakiś czas temu, że mieli rozmowę na temat czasów ostatnich i na temat pochwycenia Kościoła. No i w momencie, kiedy Jezus, jak twierdzi ten prorok, mówił, że trzeba się przygotować, Kościół powinien się przygotować na prześladowanie i na ucisk, to ten prorok mu powiedział, że coś się nie zgadza, bo przecież my zostaniemy porwani. Wszyscy tak twierdzą, wszyscy to wierzą i wtedy, jak twierdzi ten prorok, Pan Jezus mu powiedział, że wszyscy jesteście w błędzie. W każdym razie, gdybyśmy słuchali różnych wypowiedzi proroczych, wizji i różnych takich objawień pochodzących z różnych źródeł i badali historię Kościoła, to będzie to słowo przeciwko słowu. Rozumiecie, co mam na myśli? Że jedni otrzymali objawienie od Pana takie, inni otrzymali objawienie od Pana takie. I tak jedni twierdzą to, drudzy twierdzą tamto. Teraz wracamy do tej konferencji. John Lawson Darby był pod wielkim wrażeniem Irvinga. Po raz pierwszy kogoś takiego widział, który działał tak charyzmatycznie, powiedzielibyśmy. I ta informacja o porwaniu kościoła przed uciskiem bardzo mocno utkwiła w jego pamięci. To jest coś, co on bardzo, bardzo uchwycił. Tak a propos, Edward Irving wkrótce potem został wyrzucony z kościoła prezbiteriańskiego w Szkocji. Pozbawiono go statusu duchownego i został wyrzucony z tego kościoła. Tak nawiasem, Edward Irving wtedy założył swój własny kościół, jak został wyrzucony od prezbiterianów, który nazwał The Catholic Apostolic Church, czyli katolicki kościół apostolski. Założył i ten kościół stał się jednym z prekursorów późniejszego pentekostalizmu, czyli ruchu zielonoświątkowego. W każdym razie, koncepcja tak zwanego cichego porwania kościoła przed uciskiem, ciche, jak mówię ciche porwanie, takie sekretne porwanie kościoła przed uciskiem, to było zjawisko zupełnie nowe. Przez setki lat wcześniej nikt o tym nie mówił, nikt o tym nie słyszał. Idea była zupełnie nowa i nikomu nie znana. Żaden teolog, żaden biblista, żaden ojciec kościoła o tym w taki sposób nie mówił. To była nowość, to była tak zwana nowinka. Darby zaczął budować swoją eschatologię. Na przykład doszedł do wniosku, że Królestwo Boże na ziemi będzie budowane przez ustanowienie państwa żydowskiego. Że najpierw nastanie państwo żydowskie. Teraz zobaczcie, Darby mówił o tym w XIX wieku, kiedy państwa żydowskiego nie było. Powiedział, że będzie ustanowione państwo żydowskie i w czasie milenium, czyli tysiącletniego królowania, kościół będzie w niebie. Czyli poganie, ludzie z kościoła pogańskiego, w ogóle nie będą na ziemi, tylko będą w niebie. Natomiast Jezus, który przyjdzie na ziemię, będzie zarządzał światem poprzez swój naród wybrany, czyli poprzez Żydów. Tak na przykład Darby sobie to ułożył w głowie. Przez następne 30 lat Darby staje się znanym mówcą i prowadzi swoją służbę w Anglii, w Europie, w Stanach Zjednoczonych, ponieważ człowiek miał wielki talent i wyjątkową inteligencję. Był zapraszany i jeździł po całym świecie jako kaznodzieja, jako mówca. I w ciągu tych 30 lat on przez cały czas pracował i rozwijał swoją eschatologię. Czyli jak rozumieć Księgę Objawienia, jak rozumieć Biblię. Pracował nad tym non-stop. W USA, w Stanach Zjednoczonych, Darby szczególnie zaprzyjaźnił się z pastorem prezbiteriańskim, który nazywał się James Brooks. Czy możemy wrzucić jedno zdjęcie teraz, tak nawiasem? Zaraz zobaczymy. Ja przygotowałem zdjęcia tych ludzi, żebyście zobaczyli, jak oni wyglądają. O, ten po lewej to jest właśnie John Nelson Darby. Okay? Bo zaczynam od niego. John Nelson Darby to jest ten człowiek, właśnie ten. Po lewej głowie. I teraz tak, on się zaprzyjaźnił w Stanach Zjednoczonych bardzo blisko z pastorem, który nazywał się James Brooks. To jest ten człowiek tutaj, na zdjęciu. Widzimy go. I James Brooks zaprasza Darby'ego do swojego kościoła wiele razy. Jeździ tam wiele razy i głosi swoją naukę, którą później i dzisiaj nazywamy dyspensacjonalizmem. Po angielsku dispensationalism. On jest twórcą tej nauki, która się nazywa dispensationalism. Po latach głoszenia, po tych 30 latach, kiedy on rozwija swoją eschatologię, Darby napisał swój własny komentarz do całej Biblii, gdzie przedstawił swoje poglądy bardzo, bardzo szczegółowo. Brooks z kolei, czyli ten człowiek tutaj, jest przede wszystkim pastorem, czy jest człowiekiem, który jest zainteresowany rozwojem duchowym owiec. Brooks miał taki zwyczaj, że miał często uczniów, czyli wychowywał ludzi, uczył, tak jakbyśmy powiedzieli dzisiaj, że uczył ich uczniostwa w Chrystusie. Miał serce pastora, ten człowiek, Brooks, bardzo. I na jednym z jego spotkań przychodzi na to spotkanie młody człowiek, który nazywał się Scofield, o którym pewnie też słyszeliście. Słyszeliście o Scofield? To jest ten mężczyzna tutaj, w wieku dorosłym, jego zdjęcie. Scofield pojawił się na jednym jego spotkań. Scofield stał się jednym z uczniów Brooksa. Brooks był pod wpływem teologii Darby'ego. A więc nie trudno się domyśleć, co się stało ze Scofieldem, jak Scofield stał się uczniem Brooksa. Stał się on propagatorem ideologii Darby'ego w późniejszym okresie, czyli kiedy Darby'ego już nie ma, kiedy Darby już odchodzi, umarł, wtedy właśnie ten człowiek, Scofield, jest głównym propagatorem tego nurtu myślenia. Ulubionym wersetem tego ruchu był 2 Tymoteusza 2,15. 2 Tymoteusza 2,15 mówi: staraj się usilnie o to, abyś mógł stanąć przed Bogiem jako wypróbowany i nienaganny pracownik, który wykłada należycie słowo prawdy. Znamy wszyscy ten piękny werset. W angielskiej Biblii ten zwrot wykłada należycie słowo prawdy dosłownie brzmi rightly dividing the word of truth. Czyli dosłownie poprawnie dzieląc, w sensie interpretując, dzieląc słowo prawdy. Natomiast słowo dividing, czyli divide, może też znaczyć właśnie dzielić, podzielać. I w związku z powyższym Darby, opierając się na tym wersecie ulubionym w całym ruchu, podzielił słowo Biblii na kilka różnych sposobów. Po pierwsze, Darby, o czym się często dzisiaj nie mówi, podzielił Biblię na księgi, które dotyczą Kościoła i na księgi, które Kościoła w ogóle nie dotyczą. Na przykład, wszystkie Ewangelie są tylko dla Żydów. Kościoła to w ogóle nie dotyczy. Kościół w ogóle nie powinien się tym interesować, co jest napisane w Ewangeliach. List Jakuba jest tylko dla Żydów. List do Hebrajczyków, jak sama nazwa wskazuje, wiadomo, jest tylko do Żydów. A więc nie dotyczy Kościoła. Tak samo cały Stary Testament jest dla Żydów, a nie dla Kościoła. Co jest dla Kościoła? Wiadomo. Przede wszystkim listy apostolskie. Listy apostoła Pawła. To jest dla Kościoła. To jest dla Kościoła pogańskiego, a inne księgi niekoniecznie. To jest jeden podział Biblii, którą Darby stworzył. Teraz tak, no, od razu komentarz do tego. Czy rzeczywiście Ewangelie nie są dla Kościoła pogańskiego? Czyli dla ludzi pochodzących z pogan. I teraz tak, częściowo to, co zauważył Darby, jest słuszne. Ponieważ Jezus w Ewangeliach rozmawia z kim? Z Żydami. A więc bezpośrednimi odbiorcami słów Jezusa są Żydzi. I tutaj Darby miał rację. Ale Darby zapomniał, że na końcu Ewangelii Mateusza Jezus powiedział swoim uczniom takie słowa. Ostatnie dwa wersety Ewangelii Mateusza. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. Słyszymy to? Czyli to wszystko, co wam ja przekazałem, wszystkie moje słowa, macie uczyć kogo? Między innymi pogan. A potem mówi, oto jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Czyli widzimy tutaj, zobaczcie, że Darby, chociaż był wyjątkowym człowiekiem, miał bardzo wyjątkowy umysł, był bardzo inteligentnym człowiekiem, który tworzył w swojej głowie jakieś nowatorskie podejście do Biblii, popełniał kardynalne błędy. Darby podzielił historię Kościoła na 7 okresów. Pierwszy okres to okres niewinności. Tak zostało to nazwane. Czyli jest to okres, kiedy Adam i Ewa są w ogrodzie Eden, jeszcze przed grzechem. Drugi okres nazwano okresem sumienia. Czyli od upadku Adama, ale jeszcze przed potopem. Cały okres od upadku Adama, ale przed potopem. Potem trzeci okres nazywa się okres świeckiego rządu. Czyli od potopu czas do Abrahama. Czwarty okres historii to jest okres obietnicy. czyli czas od Abrahama, który obietnicę otrzymał, aż do Mojżesza. Piąty okres to jest okres zakonu, czyli od Mojżesza aż do narodzenia się Jezusa. Szósty okres to jest okres łaski, czyli od narodzin Chrystusa aż do pochwycenia Kościoła. A potem jest siódmy okres, czyli okres Królestwa Bożego. I w tym Królestwie Bożym na ziemi Kościół jest nieobecny. Chrystus nie rządzi przez Kościół i w tym Darby różnił się od innych tzw. premilenialistów. Premilenialiści to są ludzie, którzy wierzą, że zanim milenium nastąpi, przyjdzie wcześniej Jezus. I teraz siedem okresów historii zbawienia. I oczywiście idea wymyślił Darby, że w każdym z tych okresów Bóg zupełnie inaczej co robi? Reaguje, ma zupełnie inny kontakt z ludźmi i swoją łaskę rozdziela w różny sposób. To jest jego koncepcja. Że w każdym z tych okresów jest zupełnie inaczej. Słyszeliście o czymś takim? Ja bym się nie zdziwił, jakbyście powiedzieli, że się to słyszeli bardzo dobrze. I teraz zobaczcie. Darby wymyślił, że w czasie milenium Kościoła na ziemi nie będzie, ale Kościół będzie w niebie. I Jezus będzie rządził przez Żydów na ziemi. Czyli przez państwo izraelskie, powiedzieliśmy dziś. A posłuchajmy, co mówi o tym Jan w objawieniu 20 rozdział 6. Błogosławiony i święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Nad nim druga śmierć nie ma mocy. Lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i panować z nimi będą, z nim oni będą przez 1000 lat. Kto będzie panował na ziemi z Chrystusem przez 1000 lat? Ci, którzy mają udział w pierwszym zmartwychwstaniu. A kto ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu przede wszystkim? Kościół. A więc znowu kardynalny błąd popełnił John Nelson Darby. Nie jedyny zresztą. Był to bardzo inteligentny człowiek, który prawdopodobnie miał fantastyczne myśli. Był znakomitym mówcą, ale wielokrotnie wytykano mu jego błędy. Czyżby nie zauważył tego wersetu, kiedy jest powiedziane wprost, że Kościół będzie panować z Chrystusem przez 1000 lat? Darby był też pierwszym człowiekiem, który zaproponował następującą interpretację. Z Księgi Daniela, z rozdziału 9, od wersetu 24 do 27, znacie te słynne wersety mówiące o tak zwanym 70 tygodniach Daniela. Jest tam powiedziane, że Bóg daje Izraelowi 70 tygodni od czasu odbudowy Jerozolimy do przyjścia Mesjasza, mówiąc tak, tak bardzo w wielkim uproszczeniu. Te 70 tygodni jest podzielone na 3 okresy. 7 tygodni, 62 tygodnie i 1 tydzień. Czyli jeżeli 7 dodamy do 62 i do 1, będziemy mieli tygodni 70. Natomiast w języku hebrajskim, w tamtej kulturze i zgadzają się z tym zarówno Żydzi, jak i teologowie protestanccy i wszyscy generalnie, nie ma tutaj żadnej sprzeczności w tej dziedzinie, nawet ci, którzy nie wierzą w Jezusa, się zgadzają w to, z tym, że 70 tygodni Daniela oznacza 70 tygodni lat. Czyli każdy tydzień to jest 7 lat. Czyli 70 tygodni pomnożone przez 7 daje nam 490 lat. I teraz to proroctwo Daniela, tak nawiasem, tutaj moglibyśmy spędzić, podejrzewam, jakieś 4-5 godzin, żeby przestudiować sobie liczenie tych lat, ponieważ jest na ten temat bardzo dużo teorii. My prawdopodobnie słyszeliśmy tylko jedną teorię pochodzącą od Darby'ego, tą właśnie z dyspensacjonalną. Natomiast jest mnóstwo innych teorii, które są równie dobre, a może nawet lepsze, o których się nie mówi, gdzie jest absolutna cisza na ten temat, bo interpretacji jest bardzo dużo. Gdyby tak uczciwie przebadać je wszystkie, to obraz jawi się nam zupełnie inny niż ten, który jest propagowany dzisiaj w Kościele chrześcijańskim. Tak nawiasem. W każdym razie, do czasu Darby'ego nikt nie miał takiego pomysłu, żeby te 70 tygodni podzielić w ten sposób, żeby ostatni tydzień, czyli ostatnie 7 lat oddzielić od pozostałych 69. Wiecie, co mam na myśli? Tak? Powinienem był wcześniej zadać wam pracę nową, żebyście poczytali Księgę Daniela, tak? No to jeszcze raz szybciutko powiem. 70 tygodni Daniela to jest 70 okresów po 7 lat każdy. I teraz z 9 rozdziału Daniela wynika, że jest to jeden okres. Od czasu wydanego słowa o budowie Jerozolimy aż do przyjścia Mesjasza ma być 490 lat. A 490 lat. I do czasów, kiedy przyszedł John Nelson Darby, wszyscy bibliści i ojcowie Kościoła interpretowali to w ten sposób, że cały okres tego proroctwa Daniela zamknął się w momencie, kiedy przychodzi Jezus. Niektórzy interpretowali to inaczej. W każdym razie to wszystko miało już miejsce w historii. Natomiast Darby wymyślił sobie, że ten ostatni tydzień, czyli ta ostatnia siedmiolatka pochodząca z proroctwa Daniela, my ją oddzielimy od tych 69 tygodni i przeniesiemy ją w nie wiadomo jaką przyszłość. I on wymyślił coś takiego, że proroczy zegar bił przez cały czas i chodził. Aż do czasu, kiedy przyszedł Jezus, to był 69 tydzień, tu się proroczy zegar zatrzymał, został wyłączony, bo potem był czas łaski, czyli Kościoła. I przez ten czas do dzisiaj, później ten zegar nie działa, nie pracuje i w momencie, kiedy będzie ostatnia siedmiolatka przed przyjściem Jezusa drugim na ziemię, to ten zegar znowu się włączy. Czyli włączy się odmierzając ostatni tydzień, czyli ostatnie 7 lat. I to był pomysł właśnie Darby'ego. On to wymyślił. To było znowu nowatorskie. Znowu był podział, który on sobie w głowie wykoncypował. Według Darby'ego większość Księgi Objawienia dotyczy przyszłości. Wszystko, co jest od czwartego rozdziału aż do końca, dotyczy przyszłości, że jeszcze nie miało miejsca. W związku z powyższym ta interpretacyjna szkoła dyspensacjonalizmu nazywa się szkołą futurystyczną. Bo w czasie tego 70 tygodnia Daniela, czyli w ciągu tej siedmiolatki ostatniej, powstaje Antychryst, który zawiera przymierze z Izraelem. Po 3,5 latach zrywa to przymierze z Izraelem. Zaczyna się najgorszy okres ucisku, wybucha ucisk. Potem jest Armagedon, drugie przyjście Jezusa i tak dalej. Ta historia, którą dzisiaj znamy z popularnych publikacji chrześcijańskich, to jest Darby. To jest John Nelson Darby. Od A do Z. O czym pewnie nie wiedzieliście. I cały ten schemat jest dzisiaj propagowany w Kościele Ewangelicznym na masową skalę. Dobrze jest wiedzieć, że pomysłowcą tego jest właśnie John Nelson Darby. Teraz, czy Darby był nieomylny w swoich poglądach? Jeszcze raz przypomnę, że on nauczał, że Ewangelię, a na przykład chociażby słynne kazanie na górze, chrześcijan nie dotyczy. Darby dalej miał tą skłonność, jego biografowie mówią, że nie podobały mu się koncepcje posłuszeństwa przykazaniom Bożym. Tak jak Luther. Luther też nienawidził tego. Luther to w ogóle chciał, żeby z Biblii wykluczyć Księgę Jakuba. On uważał, że Jakub to nie biblijna księga jest. Chętnie by ją wykopał stamtąd. Ponieważ on myślał, sama wiara, natomiast posłuszeństwo, przykazanie, nie. To mu się bardzo nie podobało. Darby tak samo się mu to też bardzo nie podobało. I Luther też chciał wyrzucić objawienie świętego Jana, tak nawiasem. Uważał je za niekanoniczne wręcz. Porównywał je z apokryfami. Że objawienie świętego Jana dla Lutra to było tak jak apokryfy. W każdym razie Darby nie miał żadnego wykształcenia teologicznego. I fascynujące jest to, że jego sposób interpretacji Biblii przyjął się, pomimo tego, że w ruchu zielonoświątkowym ewangelicznym później, głównie w Stanach Zjednoczonych, właśnie dlaczego się przyjął. Mimo tego, że Darby miał wielu przeciwników i wytykali mu jego błędy, przyjął się to myślenie Darby'ego, dlatego, że potem powstaje ten człowiek. Scofield. Kiedy już Darby nie żyje, kiedy odchodzi, to całą tą naukę w ręce swoje bierze Scofield. Dzisiaj jest tak, że w głowach wielu ludzi wierzących w Kościele Ewangelicznym na całym świecie i w sercach wielu chrześcijan ewangelicznych, którzy nawet o tym nie wiedzą, żyje i mieszka John Nelson Darby. Wielu nawet nie wie o istnieniu tego człowieka. Ale jego sposób myślenia jest w nich. Jak to się stało? Pamiętacie, że Darby miał przyjaciela, najbliższego tego człowieka, to był Brooks. Brooks miał serce pastora i on się zajął tym człowiekiem, kiedy ten człowiek, Scofield, był tak zwanym wykolejeńcem życiowym. Jako młody człowiek, Scofield ożenił się z katoliczką, jako niewierzący człowiek, francuską katoliczką. Jego szwagier był prawnikiem, ponieważ jego szwagier był prawnikiem, to w ten sposób on mógł praktykować prawo. Czyli zobaczcie, co wspólnego mają Darby i Scofield. Obaj byli prawnikami. Scofield tak samo był bardzo inteligentnym człowiekiem, wyjątkowo błyskotliwym, jeżeli chodzi o inteligencję. Bardzo inteligentny człowiek. Brooks, który się nim zajmował, organizował również konferencje, na których konferencjach głoszono ideę Darby'ego. I oczywiście idea była taka, że Jezus może przyjść kiedy? Natychmiast, w każdej chwili, bez żadnego sygnału ostrzegawczego. To jest właśnie pomysł Darby'ego, że Jezus w każdej chwili może przyjść. I na tych konferencjach czytano gazety, między innymi, i artykuły w gazetach, które pokazywały, że żyjemy w czasach ostatnich, że przyjście Pana może nastąpić lada chwila. I ta idea Darby'ego była przez cały czas przez tych ludzi propagowana. Słyszeliście o takim człowieku, który nazywał się Dwight Moody. Wszyscy słyszeli na pewno, tak? To jest ten człowiek tutaj na zdjęciu, Dwight Moody. Dwight Moody, można by tak powiedzieć o nim tak roboczo, że to był Billy Graham XIX wieku. Dwight Moody też spotkał się z Darbym, ale przede wszystkim z Brooksem, bo to Brooks wpłynął na Dwighta Moody. I Moody też przyjął, bo Moody był tylko ewangelistą. Nie był biblistą. I on przyjął te poglądy Darby'ego tak samo jak swoje. I zaczął je głosić. A ponieważ miał olbrzymi wpływ ten człowiek na cały Kościół chrześcijański jako ewangelista, to to się przez cały czas roznosiło. Teraz, kim był John Nelson Darby jako człowiek, tak prywatnie? Biografowie o nim mówią, że raz, że był bardzo inteligentny, błyskotliwy, dwa, że był zarozumiały, wyjątkowo zarozumiały i kłótliwy. Na przykład jest znany z tego, że jak kiedyś na wykładzie swoim ktoś go zapytał o coś, o wyjaśnienie czegoś, bo nie zrozumiał tego, co Darby mówił, to Darby ponoć odpowiedział, że my tutaj nie nauczamy, znaczy my tutaj nauczamy Biblię, a nie myślenie. W sensie, że ktoś jest nieinteligentny, więc go nie rozumie. A był takim człowiekiem troszeczkę. Kłócił się z ludźmi, którzy byli w jego ruchu, czyli Plymouth Brethren. On jest znany z tego, że jest strasznie kłótliwy. Jeżeli miał ludzi, którzy inaczej myśleli, to się z nimi kłócił i walczał ich jako wrogów. W związku z powyższym ten ruch Plymouth Brethren podzielił się na wiele odłamów. A później powstał tak zwany Exclusive Brethren, czyli ekskluzywni bracia. I on był założycielem tego następnego. Był nielubiany przez wielkiego kaznodzieję, o którym pewnie wszyscy słyszeli, Charles Spurgeon. Słyszeliście o Charles Spurgeon. Charles Spurgeon do tego stopnia go nie lubił, że publicznie przed Darbym, znaczy ludzie ostrzegał przed tym człowiekiem, przed jego nauczaniem. Do tego stopnia to robił, że wykupował w gazetach londyńskich przestrzeń, żeby w gazecie ogłaszać, żeby strzegli się tego człowieka, żeby trzymali się tego zalety. Dalej, był taki słynny człowiek, który nazywał się George Miller, który był założycielem sierocińców. To taki człowiek, wielki człowiek wiary, który w tamtych czasach XIX wieku prowadził sierocińce dla dzieci bezdomnych, który nie zbierał kasy od ludzi, nie prosił, tylko modlił się do Boga. Nie dościgły wzór. I zawsze otrzymywał odpowiedzi na swoje modlitwy i te sierocińce, które prowadził, były zawsze utrzymywane w cudowny sposób. W każdym razie ten George Miller też bardzo nie lubił Darby'ego. Też ostrzegał ludzi przed nim, przed jego nauczaniem. W takim razie, jak to się stało, że poglądy Darby'ego stały się tak bardzo popularne? Bo młody Cyrus Ingerson Scofield, czyli ten człowiek tutaj, Scofield, który wychował się u Brooksa, czyli tego człowieka, jako bardzo młody, utalentowany prawnik. Tak nawiasem, on w wieku 29 lat, ten człowiek tutaj, zostaje głównym sędzią stanu Kansas w Stanach Zjednoczonych. To jest ewenement, bo nikogo nie było jeszcze w tak młodym wieku, który stałby się sędzią tego stanu. Ale tak nawiasem, w tym samym roku musiał zrezygnować ze swojej posady, bo już był posądzony o łapówki i sfałszowany podpis. W życiu osobistym był alkoholikiem. Scofield sam to przyznaje w swojej biografii. W życiu osobistym rozwalił swoje małżeństwo i zostawił swoją żonę z dwójką dzieci. W roku 1880 zostawił swoją żonę. W roku 83 jego żona się z nim rozwiodła. W tym mniej więcej czasie, około roku 1880, Scofield spotyka właśnie Brooksa. I Brooks, ten człowiek, jako pastor próbuje naprawić jego życie. W tym czasie też Scofield pomaga Moody'emu, temu człowiekowi tutaj, w jego ewangelizacji. Czyli wchodzi na drogę chrześcijańską po raz pierwszy po swoim złym życiu wcześniejszym. Ale Scofield przyjmuje wszystkie swoje poglądy od Brooksa, a Brooks przyjął je od Darby'ego. I Scofield znany jest z tego powiedzenia, że mówił o Darby'im, że jest to najwybitniejszy teolog naszych czasów. O Darby'im mówił, że jest to najwybitniejszy teolog naszych czasów. Biografowie Scofielda zadają sobie pytanie, czy Scofield kiedykolwiek czytał jakichś innych teologów? Oprócz Darby'ego. Scofield stał się szybko pastorem kościoła kongregacyjnego, tzw. Congregational Church, w Dallas, Texas. W 1989 roku Scofield przejął kościół prowadzony przez Moody'ego. Przejął kościół prowadzony przez Moody'ego. Później znowu wrócił do Dallas, Texas, do swojego kościoła. I Scofield zaczął publikować szybko swoje książki, w których nauczał, podobnie jak Darby, że większość Ewangelii nie dotyczy w ogóle chrześcijan. Pod wpływem Scofielda i Darby'ego w kościołach zaczęto coraz rzadziej głosić kazania na podstawie Ewangelii. Czyli jak kaznodzieje głosili kazania, to nie czytali słów z Ewangelii Marka, Mateusza, Łukasza, Jana, tylko skąd? Z listów Pawłowych. I dzisiaj jest podobnie. Najwięcej statystycznie słowa, które kaznodzieje w kościołach czytają, pochodzi z listów Pawłowych. I na tej podstawie głoszą kazania. A bardzo rzadko z Ewangelii. Pastorzy często o tym nie wiedzą nawet, dlaczego tak się dzieje. I skąd to ta tradycja się wywodzi? Scofield w pewnym momencie zaczął pisać książki, zaczął dodawać do swojego nazwiska dwie literki DD, czyli Doctor of Divinity, czyli doktor nauk teologicznych. Tak nawiasem ciekawe jest, że ludzie badający jego życie nie znaleźli żadnych dowodów na jakiekolwiek wykształcenie teologiczne tego człowieka. Absolutnie żadne. Taka ciekawostka. Największą pracę, jaką wykonał Scofield, było napisanie notatek komentujących wersety Biblii. On napisał mnóstwo notatek komentujących, jak interpretować wersety biblijne. I w roku 1909 została wydana słynna książka, która stała się podwaliną dzisiejszego protestantyzmu, Scofield Reference Bible. Scofield Reference Bible. Czyli Biblia z komentarzami Scofielda. I ta Biblia wyglądała w ten sposób, że u góry był tekst, a na dole notatki. Czasami było tak, że tekst zajmował 1/3 strony, a 2/3 strony to był komentarz Scofielda. Jak to należy właściwie rozumieć? I w tych notatkach, w tych komentarzach, które umieścił w Biblii, był cały Darby. Zmodyfikowany oczywiście troszkę przez Scofielda. Cały Darby tam był. Cała jego ideologia tam była przekazana. Teraz tak, Scofield miał potężnych sponsorów. Ja nie znalazłem informacji, kto dokładnie był jego sponsorem. Podejrzewam, że takie informacje można znaleźć, trzeba było bardzo długo szukać. Dzięki którym wydrukowano tyle egzemplarzy tej Biblii, że wkrótce każdy chrześcijanin w Ameryce Północnej był posiadaczem Scofield Reference Bible. Ona była w każdym domu. Wszyscy mieli tą Biblię. To była Biblia z komentarzem. I w Ameryce na początku XX wieku jest ruch szkół biblijnych. Powstawały masowo szkoły biblijne, jedna za drugą. Wszystkie otrzymały Scofield Reference Bible do studiowania. Ta Biblia była potężnie promowana. Była promowana, jak się domyślamy, przez taką instytucję, która nazywa się Moody Bible Institute. Czyli założona przez Moody'ego. Moody Bible Institute promował tą Biblię, bardzo potężnie. Ponieważ sam Moody przyjął te poglądy od Brooksa. Twierdzą dyspensacjonalizmu, czyli tej ideologii, była taka słynna szkoła teologiczna, że to do dzisiaj jest, która się nazywa Dallas Theological Seminary. I z tej szkoły teologicznej Dallas Theological Seminary wysłał mnóstwo ludzi na cały świat, tysiące. Między innymi taki gość, którego może widzieliście w telewizji. Widzieliście go kiedyś? Ktoś, kto ogląda telewizję dawną chrześcijańską, widzieliście tego pana? Nie? Nie poznajecie go? Poważnie?
Sympatyczny.
Sympatyczny jest, ale nie znacie go? Hal Lindsey. Nie słyszeliście o tym panu? Hal Lindsey? No, nie. No, mniejsza. W każdym razie Hal Lindsey w latach 50. Wychodząc z tej szkoły, później napisał taką książkę The Late Great Planet Earth. I ta książka do dzisiaj sprzedała się w ponad 20 milionach egzemplarzy. Została przetłumaczona na wiele języków. Jest to tak zwana popularyzacja ideologii Darby'ego na cały świat. A ponieważ napisana została w taki sposób, że bardzo łatwa, ludzie zaczęli to przyjmować. Słuchajcie, tak między nami, powiedzmy sobie otwarcie, że w historii i na świecie nie dzieje się nic samo. Samo się nic nie dzieje. A więc to, że Scofield i jego Biblia były tak potężnie promowane w Stanach Zjednoczonych i nie tylko, musiało na tym komuś bardzo zależeć, żeby Kościół chrześcijański w taki sposób myślał. Tak nawiasem. Potem z tej samej szkoły myślenia wyszła taka seria fabularnych książek pod tytułem Left Behind. A potem powstały filmy pod tytułem Left Behind. Autorem był Tim LaHaye i Jerry Jenkins. Taka fabularyzowana forma, która się pięknie sprzedała na całym świecie. I też miliony egzemplarzy tego poszły w cały świat. I ponieważ wszyscy te rzeczy oglądali, czytali takie książki, to dzisiaj chrześcijanie po prostu w taki sposób myślą. I uznają to za naturalne. I powstał w ten sposób problem. Bo ludzie w Kościele są dzisiaj jakby zaprogramowani. Czytając Biblię, czytają ją przez okulary Darby'ego i Scofielda. I totalnie są odcięci od innych szkół myślenia. Totalnie odcięci od innych szkół myślenia i bezkrytycznie pewne rzeczy przyjmują, bo myślą, że tak wszyscy myślą. Że tak trzeba myśleć. Ponieważ ta ideologia jest dzisiaj propagowana, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, przez wszystkie środki masowego przekazu, jeżeli chodzi o chrześcijańską. No, wszystkie środki chrześcijańskie, filmy, książki, seminaria, szkoły teologiczne, wszyscy tak myślą, wszyscy to głoszą. Więc gdziekolwiek byście tłumaczyli jakieś książki kupowane w Polsce, które były tłumaczone z angielskiego, wydane przed niej w Ameryce, zazwyczaj są to książki dyspensacjonalne. Z tej ideologii Darby'ego pochodzące. Właśnie czasami jak słyszę, że ktoś wypowiada jakieś poglądy na tematy biblijne, słyszę, ktoś mówi do mnie, co myśli o Biblii, czy o Słowie Bożym, czy jak interpretuje Księgę Objawienia. I te rzeczy, które mówi, wydają mu się absolutnie oczywiste. On nie zdaje sobie sprawy, że przez niego przemawia John Nelson Darby i Cyrus Ingerson Scofield. Nawet nie wie o tym. Nie wie o tym nic. Właśnie to jest siła propagandy. I to jest problem. Ja uważam, że to jest problem. Ponieważ chrześcijanie powinni być otwarci na różne szkoły myślenia. Żeby poznać prawdę. Kurczę, zasmuciłem was. Czujecie się przybici tym? Smutni trochę? Trochę smutne to.
Trochę zaskakujące.
Trochę zaskakujące. No bo jest troszkę zaskakujące rzeczywiście. Rozumiem. Jedną z rzeczy też, którą Darby zrobił, to podzielił przyjście Jezusa Chrystusa też na dwa kawałki. Dzielił Biblię na kawałki, wszystko podzielił. I podzielił przyjście Jezusa Chrystusa na dwa kawałki. Najpierw będzie ciche takie porwanie Kościoła przed siedmiolatką, a potem po siedmiu latach on przychodzi w sposób otwarty. Teraz, czy Jezus zapytany przez swoich uczniów, bo w pewnym momencie Jezusa zapytano o to, czy potwierdził taki sposób myślenia? Ja chciałbym to na koniec, żebyśmy poczytali sobie z Ewangelii Mateusza z rozdziału 24, kiedy uczniowie mieli ten problem, przyszli do niego i zapytali, jak to będzie z twoim przejściem. Tak? No bo oczywiście, jak my się tutaj spotykamy, mamy spotkanie eschatologiczne, to wiadomo, że największym, najważniejszym pytaniem, które sobie ciągle zadajemy, kiedy Jezus przyjdzie. A jak przyjdzie, to jakie są znaki jego przyjścia? Tak sobie zadajemy takie pytanie, czy nie?
Tak.
Ważne pytanie. I teraz tak, pomijając setki i tysiące spraw biblijnych związane z interpretacją objawienia, bo nie możemy się tym zajmować, bo to by zajęło lata, zajmiemy się tylko jednym aspektem. Nawet mi Mateusza uczniowie pytają, jaki będzie znak twojego przyjścia. I Jezus podaje im cztery rodzaje znaków. Nie jeden, tylko cztery rodzaje znaków. Może je zgrupować. W każdym tym rodzaju jest wiele elementów. Pierwsze znaki to są te, które są na świecie. A co będzie na świecie? Wojny. Trzęsienia ziemi. Głód. I tak dalej. Tak? No właśnie. Te rzeczy się będą działy na świecie. To jest pierwszy znak. Potem mówi o znakach, które będą działy się w Kościele. Jakie to znaczy? Popatrzcie na 24 rozdział Mateusza. Szybciutko. Jak macie przy sobie gdzieś tam. 24 rozdział Mateusza. Co się będzie działo w Kościele? Jakie znaki będą? Miłość oziębnie. Jak miłość oziębnie, co się będzie działo z wierzącymi?
Nieprawość
się rozmnoży. I co będzie się działo z wierzącymi wskutek tego?
Wielu się zgorszy.
I to słowo zgorszy się, to znaczy, że odejdą od wiary. To jest apostazja. Odejdą od Kościoła. Wielu ludzi na masową skalę odejdzie od Kościoła, od wiary. Czy mamy drugi rodzaj znaków. Czyli na świecie będą te kataklizmy, nieszczęścia. W Kościele ludzie będą odchodzili od wiary. Trzeci rodzaj znaków będą znaki na Bliskim Wschodzie, czyli w Izraelu. I jaki jest tam znak? W 24 rozdziale Mateusza. Jaki jest tam znak podany? Na Bliskim Wschodzie co się będzie działo? Czyli w Izraelu? Tak, tak?
Znak się
naszło. Na Bliskim Wschodzie.
Chodzi tutaj o na niego tutaj?
Tak, czyli?
Więc ujrzycie na miejscu świętym ochydę spustoszenia, którą przypowiedział prorok Daniel, tak. Czytanie uważa.
Amen. Czyli ochyda spustoszenia, czyli działania tak zwanego antychrysta w samym Izraelu i w świątyni działania antychrysta. Czyli mamy tak, na świecie, w Kościele, na Bliskim Wschodzie, a czwarta kategoria znaków to będą znaki na niebie. Jakie będą znaki na niebie? Słońce zaciemnione, księżyc zaciemniony, gwiazdy poruszone. Będzie ciemność. Czyli mówił o czterech rodzajach znaków. Oczywiście tam jeszcze są podgrupy różne. A tak można je zgrupować w czterech rodzajach znaków. I po tych znakach Jezus mówi, że On przyjdzie w ukryciu, po cichu.
Ukaże się na niebie znak.
Jak błyskawica, czy jawnie na niebie. Widoczne tak jak z zachodu na wschód. Mateusza 24:30 i wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego i wtedy biadać będą wszystkie plemiona ziemi i ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą. A potem popatrzmy na 24 rozdział, werset 32, 3 i 4. A od figowego drzewa uczcie się czego?
Podobieństwa.
Czyli patrzcie na figowe drzewo i uczcie się od tego drzewa podobieństwa. Mianowicie tak, jakiego podobieństwa? Ano takiego. Gdy gałąź jego już mięknie i wypuszcza liście, poznajecie co?
Że blisko
Czyli patrzysz na drzewo figowe, widzisz, że listki wypuszcza. To lato jest kiedy? Za 10 lat?
Blisko.
Zaraz przyjdzie. I potem analogia. Tak i wy, gdy ujrzycie co? To wszystko. Czyli co? Znaki na świecie, znaki w kościele, znaki na Bliskim Wschodzie, znaki na niebie. To wszystko. Wszystko. Wiedzcie, że co? Że blisko jest tuż u drzwi. Zaprawdę powiadam wam, nie przeminie
to pokolenie.
Jakie pokolenie? Które zobaczy te wszystkie znaki. Jeżeli te wszystkie rodzaje znaków się wydarzą, to to pokolenie nie przeminie, aż się to wszystko stanie. I teraz tak, tu jest znowu problem nadinterpretacji. Ano taki, że ludzie muszą z czegoś żyć. Jest wielu nauczycieli, proroctw, którzy po prostu głoszą rzeczy, które muszą być nowatorskie. Czyli rzeczy, których jeszcze do tej pory nikt nie wymyślił, żeby napisać książkę. I żeby różne inne rzeczy zrobić. I takim przykładem nadinterpretacji jest taka myśl. Aha, drzewo figowe. Drzewo figowe. A, przecież drzewo figowe jest symbolem Izraela. Drzewo figowe mówi nam o powstaniu państwa izraelskiego. Tak wymyślono i tak puszczono do obieg. Ale jak czytamy ten tekst, tekst niczym nam nie wskazuje, że należy drzewo figowe interpretować tutaj symbolicznie i że należy odnosić to do państwa izraelskiego. Ten tekst nic na ten temat nie mówi. Zero. Właściwa interpretacja jest taka, że jak patrząc na młode listki na drzewie figowym wiemy, że lato jest już blisko, tak samo jak widzimy te cztery rodzaje znaków, widzimy, że Jezus wkrótce przyjdzie. Przepraszam, nie uderzyłem mikrofonu. Niechcąc.
Czyli równie dobrze zamiast drzewa figowego mogą być inne rodzaje drzewa.
Tak, oczywiście, jakiekolwiek. To nie ma znaczenia, co tam by było. I teraz dam wam przykład innej nadinterpretacji. Łukasza 13:21. Podobne, jak Jezus mówi o Królestwie Bożym, mówi tak. Podobne jest do kwasu, który niewiasta pewna wzięła, rozczyniła w trzech miarach mąki, aż wszystko się zakwasiło. Czyli kwas rozprzestrzenia się po całej mące. Ci, którzy gotują albo robią pieką chleb, albo pieką ciasto drożdżowe, wiedzą na ten temat, tak? Kwas szybko się rozprzestrzenia po całej mące. I teraz jest to symbol rozprzestrzeniania się Królestwa Bożego na świecie. To Królestwo, jak przychodzi, to ogarnia cały świat. Wcześniej, w tym samej Ewangelii, Jezus porównuje Królestwo Boże do ziarna gorczycy. Wiecie, jakie jest ziarno gorczycy?
Najmniejsze ze wszystkich.
A potem co robi?
Jak się
zasieje, to zajmuje cały ogród. Takie jest potężne. Czyli ten sam symbol rozprzestrzeniania się Królestwa Bożego. Ale jeżeli zaś ktoś sobie przypomni, uświadomi, że zaraz kwas, to jest grzech. Kwas w Biblii to grzech. Strzeżcie się kwasu faryzeuszów, czyli czego?
Nauki.
Obłudy. To żeby właściwie to zrozumieć. To już ja wiem, co to znaczy. Wtedy tak. Jeżeli... Co to znaczy? No tak. Że obłuda i grzech Królestwa Bożego szybko się rozprzestrzeni. No bo jeżeli weźmiecie sobie, że kwas oznacza obłudę i grzech, jest to porównane do Królestwa Bożego, to musicie to interpretować w ten sposób, że obłuda i grzech Królestwa Bożego się bardzo szybko rozprzestrzeni. Jest to totalna bzdura. Jest to nadinterpretacja. I takich rzeczy ludzie robią bardzo dużo. I tak samo ta interpretacja z Izraelem, z powstaniem państwa izraelskiego. Jezus tutaj nie mówi nic na ten temat, że jeżeli państwo izraelskie powstanie, czy nie powstanie, czy wrócą do ziemi, czy nie wrócą tutaj, że to będzie jakimkolwiek znakiem. To nie jest w ogóle znakiem. Nie jest w ogóle żadnym znakiem. Z tych czterech kategoriach znaków tego nie ma. Że jeżeli Izrael powstanie, to pokolenie nie przemieni, aż się to wszystko spełni. A co ludzie robią? Liczą. 48 rok, tak? Dodajemy 70, bo to jest pokolenie. Który rok nam wychodzi? w tym roku, teraz, tak? Albo jeszcze inaczej liczą, już liczyli na tyle sposobów, już liczyli, że Jezus przyjdzie w roku tam 80, którym 70, którym liczyli, w 2000 miał przyjść. Mnóstwo ludzi mówiło w 2017 rok temu miał przyjść. Było mnóstwo książek napisane na ten temat, mnóstwo ludzi kasy zarobili. No i tak bez przerwy robią, będą dalej robić. Natomiast Jezus powiedział, że jeżeli zobaczycie to wszystko, czyli wszystkie te znaki razem, wtedy to pokolenie nie przeminie, aż On przyjdzie. I jeszcze na koniec, żebyśmy mieli pewne jeszcze do jednej rzeczy. Jest takie greckie słowo episunago, gromadzić, albo zgromadzić na jednym miejscu. W Mateusza 24:31. Ktoś może przeczytać Mateusza 24:31?
I pośle aniołów swoich z wielką trąbą i zgromadzą wybranych jego z czterech stron świata, z jednego krańca nieba aż po drugi.
Tak, zgromadzą wybranych jego z czterech stron świata. A teraz, czy ktoś może przeczytać drugi Tesaloniczan, rozdział drugi, werset pierwszy?
Co się zaś tyczy przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i spotkania naszego z Nim, prosimy was, bracia, abyście nie tak szybko dali się zbałamucić, nastraszyć, czy to przez jakieś wyrocznie, czy przez mowę, czy przez list rzekomo przez nas pisany, jakoby już nastał dzień Pański.
Spotkania naszego z Nim w tym kontekście jednoznacznie trzeba interpretować, że jest to porwanie Kościoła. Spotkania naszego z Nim, porwanie Kościoła. Teraz to słowo spotkania w języku greckim to jest episunago. To jest takie same słowo, które jest użyte w Mateusza 24:31 i zgromadzą wybranych Jezus z czterech stron świata. A więc zgromadzenie w Mateuszu z czterech stron świata 24:31 i pierwszy, drugi Tesaloniczan 2:1 mówi o tym samym wydarzeniu, czyli o porwaniu. Wniosek, że pamiętacie w zwyczaju żydowskim, jak młody, pan młody porywał swoją wybrankę. Co było? Po cichu, także nikt nie wiedział. Szedł z orszakiem. Młodzi panowie co robili? Trąbili w trąby. Ogłaszali głośno. Ta wieść się rozchodziła. Było to niespodzianką w tym sensie, że rodzina oblubienicy nie wiedziała dokładnie, którego dnia i w której godzinie. Ale otrzymywali taki sygnał delikatny od rodziny oblubieńca, że już trzeba się spodziewać. Natomiast podejrzewam, że Pan Jezus, który nie trzyma nas w ciemności, w momencie, kiedy zobaczymy te wszystkie znaki, te wszystkie cztery rodzaje znaków, to jestem przekonany, że przez Ducha Proroczego da sygnał swojemu Kościołowi, że już jest czas. I ja tak myślę. Według zwyczaju żydowskiego da słowo prorocze dla swojego Kościoła, że już w czasie szybko przygotować.